Dzisiaj wędrujemy chyba dosyć daleko. Zastanawiam się, z czym by się to najbardziej kojarzyło. Tak myślę, że dla większości ludzi z Tybetem. A nawet z filmem 7 lat w Tybecie. A z nami jest Daniel Wysocki, nauczyciel buddyzmu, i Jakub Pyka, buddysta. Wyruszamy na tę wędrówkę. Kiedy tutaj rozmawiałam z dziennikarzami, to pytali, czyli co, tak sobie posiedzicie, pomedytujecie troszeczkę, może w ciszy, może nic nie będziemy mówić?
Dobrze.
Dobrze, ale jednak...
Ale nie wiem, czy to wzbudzi zainteresowanie gdzieś w eterze.
Właśnie. Tybet to jest dobry kierunek myślenia?
To jest poprawny kierunek, chociaż nie do końca, ale jest to źródło tego, czym zajmujemy się dzisiaj, tej ścieżki, tej tradycji. Ponieważ sam buddyzm pochodzi z Indii i tam się pojawił 2560 lat temu, ale rozprzestrzeniał się w różnych kierunkach. Jednym z tych kierunków był właśnie Tybet. I chyba dzisiaj na świecie ten buddyzm tybetański jest najbardziej znany. Może z powodu Dalaj Lamy, noblisty. Może z tego powodu też, że moim zdaniem najłatwiej asymiluje się w społeczeństwach takich zachodnich jak nasze. Staje się, jest bardzo użyteczny, nie? Po prostu ludzie zaczynają go praktykować, bo czują, że to ma sens. Ten buddyzm tybetański taki właśnie chyba jest.
Jak się zostaje buddystą?
Myślę, że dróg jest wiele, pewnie tylu, ilu buddystów.
Ale w Polsce?
W Polsce też, jak najbardziej. Mamy kilkadziesiąt, ile dokładnie?
No w tej chwili nasza szkoła w Polsce jest, ten buddyzm jest, składa się z różnych szkół. Znaczy to jest tak, że Budda nauczał przez 45 lat różnych ludzi, ciągle o tym samym, o naturze ich własnego umysłu. Ale ponieważ ci ludzie, tak jak dzisiaj, byli bardzo różni, powstały różne ścieżki, tak dzisiaj to mówimy. I ktoś to tak obrazowo kiedyś opisał, jest to jak buddyzm jest jak te ścieżki, może inaczej, te metody można zobrazować w taki sposób, jest to jak wchodzenie na ten sam szczyt, podążanie w tym samym kierunku bardzo różnymi drogami. Takimi łatwiejszymi, przyjemniejszymi, bardziej stromymi, szybszymi, wolniejszymi. I tak to do dzisiaj działa. Ludzie próbują znaleźć to, co najbardziej do nich pasuje. I kiedy się z tym dobrze czują, zaczynają praktykować po prostu. Nie?
Różne ścieżki mówimy, ale jest jakaś jedna główna droga, o której możemy mówić?
Nie ma.
Nie ma?
Ja nie znam. To dlatego, że buddyzm jest traktowany jak religia, ponieważ gdzieś tam
w naszej
świadomości...
W ogóle?
Nie.
Nie.
Nie. Buddyzm na pewno nie jest religią, tak jak my rozumiemy religię.
No bo nie ma w nim Boga.
Jest cały świat bogów. Jest cały świat bogów, jako jedna z form egzystencji, ale rozumiany zupełnie inaczej. W buddyzmie nie ma Boga Stwórcy, siły wyższej, która kreuje, stwarza, karze i nagradza. Tak jak to wydarza się w religiach monoteistycznych. W buddyzmie są nauki o przyczynie i skutku, o naturze umysłu, zgodnie z którymi świat, który przeżywamy dzisiaj, jest efektem naszych wcześniejszych myśli, słów i działań, a teraz zasiewamy nasiona przyszłości, przyszłych wydarzeń i kreatorem, siłą sprawczą, twórczą w tym wszystkim jest nasz umysł. To jest bardzo spójne z tym, co się wydarza w świecie nauki. Nie? Einstein kiedyś powiedział, że gdyby był człowiekiem religijnym, to byłby buddystą. Tak.
Powiedzmy sobie, jaka jest istota buddyzmu? O co tutaj chodzi? O oświecenie mówimy, tak?
Generalnie tak. Mówi się o wyzwoleniu i oświeceniu. Takich dwóch ostatecznych celach, urzeczywistnieniach. I przedstawia się, opisuje się te doświadczenia. Jest to oświecenie czy wyzwolenie nie jest, jest doświadczeniem. Jest głębokim doświadczeniem, które praktykujący jest w stanie urzeczywistnić, kiedy tego pragnie. Naturą, jego esencją, tego, który przeżywa świat, który przeżywa zjawiska, jest przestrzeń. Że umysł, świadomość jest przestrzenią, jest energią i przestrzenią, niczym innym. Jest to, i te właściwości posiada umysł każdej czującej istoty. Zresztą jak przyjrzymy się życiu, to łatwo jest zauważyć, że w naszym życiu ciągle wszystko się zmienia, ciągle płynie, prawda? Każda sytuacja ma swój początek i ma swój koniec. Czy to dotyczy naszych uczuć, emocji, myśli, naszego wewnętrznego świata, czy kiedy obserwujemy zewnętrzny świat, dzieje się dokładnie to samo, prawda? Wszystko się zmienia. Nawet jak się stanie przed lustrem, ma się trochę odwagi, to też czasami trzeba to można to zauważyć. Czyli nie ma niczego, na czym możemy się oprzeć i powiedzieć, to jest coś, co było, jest i będzie, nie? I chyba dlatego powstała, dlatego tak, może inaczej. Może nie, ja nie chcę wchodzić, wychodzić poza buddyzm, nie? Ale w buddyzmie Budda odkrył, że jest coś, co się nie zmienia i to też jest łatwe do zrozumienia. Nie zmienia się nasza zdolność do przeżywania zjawisk, nasza świadomość tego, co się wydarza, prawda? Od początku do końca jesteśmy w stanie przeżywać emocje, uczucia, myśli, zewnętrzne zjawiska poprzez zmysły i to jest coś, co jest niezmienne. Przeżywamy w różnoraki sposób, pojawiają się różnego rodzaju emocje, doświadczenia, wrażenia, pojawia się, jesteśmy w stanie obserwować świat, ale bycie świadomym to jest jedyna stała wartość. I Budda postanowił znaleźć, doświadczyć, przeżyć naturę tej świadomości.
I o to chodzi właśnie, żeby być świadomym.
O to chodzi, żeby być...
Świadomym cały czas?
Tak. W taki rozluźniony, zrelaksowany sposób.
Jeśli mogę coś dodać, to oczywiście jest miliony powodów, dla których ludzie trafiają do ośrodków czy na wykłady, ale myślę, że to, co sprawia, że większość z nas zostaje w ośrodkach, jest to, że medytacja zmienia życie. Sprawia, że to życie staje się prostsze i przyjemniejsze na co dzień. Więc ten cel oświecenia jest oczywiście celem dla nas wszystkich, ale myślę, że też te efekty, które pojawiają się dosyć szybko na ścieżce, są po prostu przekonujące i one dają pewne poczucie nadziei na to, że również ten ostateczny cel oświecenia jest możliwy.
No, troszkę tak. Jest tak, że świadomy i przytomny umysł, zrelaksowany umysł funkcjonuje lepiej po prostu. Zaczynamy poruszać się w świecie dużo sprawniej.
Ale czy świadomość i relaks to jest jedna i ta sama droga?
Oczywiście. Jeżeli zrozumiemy, czym jest świadomość i relaks z buddyjskiego punktu widzenia, to tak.
Bo ja się tak zastanawiam, czy takie uczucie ciągłej świadomości rzeczywiście relaksuje.
Jasne. Jeżeli pani zauważy, jeżeli zauważymy, to że wszystko...
Trzeba być pozytywnie świadomym.
Że wszystko się zmienia, wszystko płynie i nie mamy szansy na zatrzymanie czegokolwiek i zdobędziemy się na chwilę autorefleksji w związku z tym, takiego spojrzenia do wnętrza i spróbujemy użyć buddyjskich metod, to
ja
stwierdzimy...
Ja mówię teraz chwilę, ale przecież mamy być świadomi cały czas.
Od czegoś trzeba zacząć.
Mhm. Czyli najpierw przez chwilę.
Najpierw przez chwilę. I do tego używamy metod. Do tego służy medytacja. Medytacja nie jest, jest narzędziem w buddyzmie. Jest narzędziem do osiągnięcia doświadczenia, celu. Nie jest celem samym sobie na pewno. Zawiera tam opisy celu, może zawiera elementy takie trochę wykraczające poza intelektualne zrozumienie. Natomiast sama medytacja, jako medytacja, jest narzędziem, które prowadzi do doświadczenia. I to jest w buddyzmie najważniejsze. A tym doświadczeniem jest ludzki rozwój. I to trzeba powiedzieć, to trzeba podkreślić, że w buddyzmie nie ma innego celu. Jedynym celem, tak naprawdę jedynym celem, jest ludzki rozwój. Czasami bywamy posądzeni o hedonizm. Nawet czytałem to kiedyś w jednej z książek znanej postaci, bardzo w politycznym świecie, autor napisał, że buddyści to hedoniści, bo ciągle myślą o szczęściu. Tylko Budda, kiedy zaczął nauczać, to 2560 prawie lat temu, powiedział coś takiego, że wszystko, co robimy, robimy z tą samą motywacją. Pragniemy osiągnąć szczęście, urzeczywistnienie naszych planów, marzeń, czyli szczęście, jakiś rodzaj szczęścia, który gdzieś tam sobie założyliśmy, prawda? Lub ominąć cierpienie. Nie ma żadnej innej motywacji w naszym życiu. Nie kierujemy się żadną inną motywacją. Nawet kiedy robimy najgłupsze rzeczy, które ostatecznie prowadzą nas do dużych problemów. To i tak w założeniu gdzieś tam w tle, na początku, była właśnie ta potrzeba spełnienia czegoś,
szczęście.
Co kojarzymy ze szczęściem. Tak.
Czym teraz jest szczęście w takim razie?
Szczęście jest szczęściem. Szczęście oparte na...
No ale mówimy o tym, że człowiek dąży do szczęścia właściwie cały czas, w jakiś tam sposób, ale to szczęście to może być takie bardzo chwilowe.
Tak, odkrywa to pani. Mhm. No super.
To, teraz to już dużo.
Buddyzm zna odpowiedź na to pytanie. Właściwie jesteśmy specjalistami w osiąganiu.
Bo jeśli człowiek idzie, prawda, na imprezę, zwłaszcza pewnie zakrapianą, to też będzie miał takie chwile szczęścia.
No, pewnie, że tak. Czym jest szczęście? Jest stanem umysłu, prawda? I ten stan umysłu może być spowodowany zewnętrznymi warunkami, które są złożone. Schodzą się warunki, idziemy na imprezę, jest fajna impreza, prawda? Spotykamy miłych ludzi, pijemy drinki z palemką czy bez. Jesteśmy szczęśliwi, po prostu szczęśliwi, jest fajnie. Ale wychodzimy z imprezy.
Jest następny dzień, wcale nie jesteśmy szczęśliwi, budzimy się rano.
No właśnie. I tylko zostaje wspomnienie szczęścia, nie? Czyli to szczęście nasze zależy od pewnych warunków, które gdzieś tam się zeszły. Ale to, że potrafimy, że umysł potrafi przeżywać takie stany, które nazywa szczęście, to znaczy, że ma pewien potencjał, że jest w nim. Jest w nim taki potencjał. Potencjał bycia szczęśliwym. I może istnieją metody, które pozwalają uwolnić ten potencjał i przeżywać go bez względu na to, jakiego rodzaju jest impreza. Istnieją. Jak pani zauważy, wszystkie formy Buddy są uśmiechnięte.
Tak, właśnie.
Tym jest oświecenie. Jest stanem nieuwarunkowanego szczęścia. Niczym innym. Nie jest niczym ezoterycznym. Buddyzm jest bardzo pragmatyczny. Czasami się kojarzy buddyzm z ezoteryką, z taką głęboką ezoteryką. I jest. W jakichś obszarach jest, ponieważ wykracza poza intelektualne zrozumienie. Prowadzi praktykującego do doświadczeń, które trudno opisać, bo wyzwolenie, oświecenie jest trudne do opisania, ale prowadzi i kiedy praktykujący je urzeczywistnia, wtedy staje się przykładem dla innych. I to jest wielkie w buddyzmie, że nasz nauczyciel, Lama Ole, urzeczywistnił coś, czego naucza. Kiedy się go spotyka face to face i rozmawia się z takim człowiekiem, wtedy przestajesz mieć wątpliwości. Bo te wszystkie górnolotne nauki o umyśle, o przestrzeni, o energii, o szczęściu, nieuwarunkowanym szczęściu, radości, współradości, nieustraszoności, miłości, stają się żywe, kiedy płyną od kogoś, kto urzeczywistnił, od nauczyciela w tym przypadku. Nie? I to jest największa wartość, jaką mamy w buddyzmie diamentowej drogi. Mamy oświeconych nauczycieli, którzy urzeczywistnili cel i poprzez przykład, swój własny przykład, i własną mądrość i doświadczenie potrafią inspirować uczniów.
Czyli tak naprawdę trafia się często poprzez, zostaje się buddystą właśnie dlatego, że spotyka się osoby, które inspirują, osoby, które rzeczywiście swoim życiem pokazują, że to oświecenie jest możliwe.
To jest chyba najważniejsze. Myślę, że to jest najważniejsze. Kiedy spotkamy urzeczywistnionego nauczyciela, to jest doświadczenie, to jest... Dla buddysty to jest największa, najważniejsza rzecz w życiu, nie? Jego praktyce. Ale jeżeli umysł, który świadomość, która jest przestrzenią, która jest energią, która jest poza narodzinami i śmiercią, odradza się z życia na życie w różnego rodzaju sytuacjach, formach, światach i to odrodzenie uwarunkowane jest wrażeniami, które ta świadomość niesie z życia na życie, tendencjami, nawykami, to ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja spotykam wielu inteligentnych ludzi, wspaniałych ludzi, moich przyjaciół ciągle, dobrych przyjaciół, którzy nigdy nie będą interesowali się buddyzmem.
Ponieważ?
Ponieważ nie ma związku. Nie ma tego czegoś, co nazywamy w buddyzmie karmicznym związkiem. Gdzieś tam kiedyś chyba niczego nie zrobili w tym kierunku, aby pójść w stronę buddyzmu.
Kiedyś?
A w tym życiu,
to znaczy?
W poprzednich żywotach. Buddyzm... To jest w buddyzmie jest coś takiego, jest taka bardzo ważna nauka. Budda powiedział kiedyś tak. Zajmijcie się tym, co jesteście w stanie dzisiaj, czym się jesteście w stanie zająć. A te wszystkie ezoteryczne nauki, niezrozumiałe nauki, włóżcie do takiej szarej strefy, którą stworzycie w umyśle. Włóżcie je tam i zostawcie. I one
taka
z czasem...
Taka szufladka nieużywana.
Taka szufladka. Mhm. I one z czasem zaczną stamtąd wypływać i staną się zrozumiałe. I tam w tej mojej szufladzie siedzą nauki o inkarnacji właśnie. Chociaż, przepraszam, jeszcze zdanie. Jak obserwuję moje dzieci, to myślę, że coś w tym jest. Bo one są bardzo podobne na zewnętrznym poziomie do siebie. Bo geny, prawda? Jakoś tam głównie działają. Natomiast na wewnętrznym to są zupełnie inni ludzie. Zupełnie inni. Moja córka jest mocno zainteresowana buddyzmem. Natomiast synowie wolą zupełnie coś innego. Nie? Wykształceni, inteligentni. Bardzo silni, odważni, wspaniałe dzieci mam. Jestem dumny z nich. Ale nie. I dobrze.
Nie macie obowiązku przekazywania swojej filozofii życiowej następnym pokoleniom?
Mamy obowiązek zdrowego rozsądku. To jest coś bardzo ważnego. Nie? Buddyzm nigdy nie misjonował, dlatego że, tak jak mówiłem na początku, może wcześniej, musi pojawić się w umyśle pewien rodzaj inspiracji, takiego zainteresowania, takiej inspiracji do zobaczenia rzeczy w inny sposób, świata w inny sposób, własnych emocji, uczuć, myśli.
Poszukuje się trochę tej takiej drogi duchowej.
I tego zewnętrznego świata.
Trochę szczęścia, trochę drogi duchowej. To jest jakaś taka ścieżka poszukiwania, na którą trafiamy i okazuje się, że to jest to miejsce i że jest jakiś sposób, żeby tą ścieżką dojść do celu, który gdzieś tam być może nawet nieświadomie sobie założyliśmy.
Ja spotkałem Buddę w 95 roku i kiedy spotkałem go pierwszy raz, wszedłem na spotkanie z lamą i nie zrozumiałem niczego. Wcześniej przeczytałem kilka książek, idąc na to spotkanie, byłem przekonany, że
jesteśmy
dużo wiem.
Jesteśmy w innej kulturze jednak.
Tak.
Zupełnie.
Na pozór, ale jednak. Trochę innej. Ale wszedłem na to spotkanie i pamiętam je jak dzisiaj. Później spotykałem się z lamą wielokrotnie. Byłem na wielu wykładach, wielu spotkaniach, jeździliśmy z lamą po świecie, troszkę też. Ale wtedy nie zrozumiałem niczego. Natomiast bardzo mi się spodobało.
Co się spodobało, skoro niczego się nie zrozumiało?
Pamiętam, ja jestem mężczyzną. Nie? Jak widzę kobietę, piękną kobietę, to się nie zastanawiam, co mi się w niej podoba. Mhm. Po prostu mi się podoba. Myślę, że kobiety mają bardziej analityczny umysł i lubią wiedzieć więcej.
Zaraz wyjdę na kobietę.
No ja po prostu wchodzę w świat, na zasadzie podoba mi się, nie podoba mi się i próbuję go doświadczyć. I tak się stało z buddyzmem. Nie?
To ciekawe. Moje doświadczenie było dokładnie odwrotne. Chociaż
przyszedłem
też absolutnie czuję się mężczyzną.
Przyszedłem i zrozumiałem wszystko?
Może nie aż tak. Tak bym tego nie ujął, ale siedziałem na pierwszym wykładzie lamy i analizowałem wszystko, co mówi. Ponieważ mam bardzo analityczny umysł, więc starałem się znaleźć błąd.
I w tym, co mówi.
I po kilkugodzinnym wykładzie byłem w szoku, ponieważ nie byłem w stanie znaleźć żadnego błędu logicznego w kilkugodzinnym wykładzie. I to była jedna z tych rzeczy, które mnie zainspirowały. A jeszcze trochę cofając się do poprzedniego pytania, myślę, że nic nie jest w stanie, co przyciąga i co sprawia, że ludzie zostają w buddyzmie, to doświadczenie. Nic nie jest w stanie w życiu zastąpić doświadczenia.
I na czym to doświadczenie polega?
To, że nauki są logiczne, jest bardzo pociągające, ciekawe, ale gdyby one były suche, nieprawdziwe, gdyby były tylko jakąś wyrafinowaną filozofią.
Ale człowiek potrzebuje takiej emocji duchowej trochę,
to
myślisz, a nie tylko analitycznego myślenia.
Zgadza się, dokładnie tak. I właśnie medytacja i możliwość doświadczenia bezpośrednio i sprawdzenia tych nauk w życiu, to, że one się potwierdzają, kiedy się je weryfikuje i że sprawiają, że życie staje się przyjemniejsze, jest tym, co inspiruje do robienia kolejnych kroków na tej ścieżce. Trochę zgodnie z filozofią, czy z powiedzeniem, że apetyt wyrośnie w miarę jedzenia.
Mm-hmm. Nie brakuje wam Boga?
Nie.
Ja się wychowałem w kulturze chrześcijańskiej, do której czuję ciągle głęboki szacunek, respekt i mam głęboką świadomość tego, że nasze zachodnie społeczeństwo na niej zostało zbudowane, nasze wolności z niej powstały i bardzo to szanuję. Ja pochodzę ze Śląska, z Gliwic, z takiej klasycznej śląskiej katolickiej rodziny. I poznałem chrześcijaństwo od tej właśnie strony, ale to nie było moje. Nigdy nie było moje. Ja mam przyjaciół chrześcijan, w mojej rodzinie są chrześcijanie, z którymi się świetnie komunikujemy, ale to nie było moje. Co mnie urzekło w buddyzmie? Właśnie to, o czym przez chwilę wspominałem, że jesteśmy totalnie odpowiedzialni za własne życie. To my stworzyliśmy sytuację, w której jesteśmy teraz, poprzez przyczynę pojawił się skutek. Nasze myśli, słowa i działania. To jest słynne prawo karmy, prawda? To jest tak czasami w różnych celach używane. Ale to my stworzyliśmy nasz świat i super, bo żyjemy w wolnym świecie. Siedzimy tu w pięknym studiu, w naszym cudownym kraju. Polska jest naprawdę wspaniałym miejscem. Jak się trochę podróżuje po świecie i się wraca później, to się mi wow, naprawdę nie jest źle. Ja jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Ale to, że jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy, to znaczy, że zrobiliśmy coś mądrego, coś pożytecznego. Żyjemy w wolnym świecie, prawda? Żyjemy w świecie demokracji, żyjemy w świecie, w którym mamy dostęp do medycyny, do opieki społecznej. Jest naprawdę nie jest źle. Znaczy, że dużo dobrych wrażeń manifestuje się jako ta sytuacja. Ale jest coś dużo ciekawszego. Możemy się nauczyć, jak w każdej chwili naszego życia świadomie budować przyszłość. Jak unikać sprawiania cierpienia, aby w przyszłości samemu nie cierpieć.
Możemy się nauczyć. To wszystko robimy za pomocą świadomości?
To wszystko robimy za pomocą rosnącego dystansu do tego, co kiedyś wydawało nam się takie oczywiste. Naszych pragnień, emocji, uczuć, myśli. Kiedy w medytacji...
Ale nie rezygnujemy z tego.
Oczywiście, że nie.
Tylko dystansujemy się.
Stworzenie dystansu sprawia, że stajemy się być bardziej świadomym tego, świadomi tego, co się dzieje w umyśle i jesteśmy w stanie naszą uważność, naszą, a z uważnością energię, inwestować w to, co w przyszłości sprawi, że nasze życie będzie lepsze. A dzisiaj dojrzemy jako ludzka istota. To jest bardzo ważne, szalenie ważne, nie? Żebyśmy się nauczyli, to jest jedna z podstawowych rzeczy w buddyzmie, żebyśmy się nauczyli przez takiego świadomego funkcjonowania w świecie. A buddyzm mówi, że przyczyną szczęścia jest tylko i wyłącznie sprawianie szczęścia, a przyczyną cierpienia jest sprawianie cierpienia. Dosyć proste.
W gruncie rzeczy, tak jak pytała pani wcześniej o to, czy bycie świadomym nie męczy, to można by powiedzieć, co jest bardziej męczące. Kiedy życie wydarza się wokół nas, a my widzimy tylko mały wycinek tego, co się wydarza, czy lepiej będzie nam żyć, kiedy będziemy widzieć szersze spektrum? To nie sprawia, że w życiu wydarza się mniej, ani więcej. Mhm. To sprawia, że mamy po prostu większe możliwości wyboru, że możemy bardziej decydować, niż dawać się prowadzić swoim emocjom.
Wygasza się takie impulsywne działanie.
Bo ten dystans, cisza się. Dystans wobec emocji jest trochę takim określeniem, bym powiedział, trochę z braku lepszego słowa. No. Bo on mógłby sugerować ten dystans, że my tak sobie siedzimy, mówimy słodkie om i patrzymy na świat z dystansem, nie angażując się w niego. Ale to też nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żeby być zaangażowanym w życie, korzystać z niego, cieszyć się tym życiem, tylko nie robić głupich rzeczy z powodu własnych emocji.